Wiecie, jak to jest z dawnym malarstwem historycznym, prawda? Kiedy patrzymy na te wszystkie słynne renesansowe płótna, to historia wygląda na nich tak, no tak bardzo czysto.
Zdecydowanie. Mamy jako ludzkość ogromną tendencję do cenzurowania własnej przeszłości.
No właśnie. Mamy idealne światło, szaty układają się w perfekcyjne fałdy, nikt nie jest, wiesz, jakoś szczególnie brudny. Nawet te najbardziej dramatyczne sceny przypominają raczej, no, taki spokojny teatr. Rany to przeważnie tylko symbole, a nie prawdziwe obrażenia.
Ubieramy to w estetyczne szaty. Nadajemy taki patetyczny wymiar. Bardzo łatwo zapominamy, że rzeczywistość, a zwłaszcza w starożytności, była zazwyczaj niesamowicie brudna, chaotyczna, pachniała potem i była po prostu niewyobrażalnie brutalna.
I właśnie dlatego nasze dzisiejsze spotkanie i materiały, które bierzemy pod lupę, są dla mnie tak fascynujące. Naszą misją dzisiaj jest zburzenie tego sterylnego filtra.
Mhm.
Będziemy opierać się na bardzo szczegółowym wykładzie doktora Craiga Kinnera. Rozkłada on na czynniki pierwsze 27 i 28 rozdział Ewangelii Mateusza.
Ale co ważne, nie będziemy tego analizować jak tekstu religijnego.
Dokładnie tak. Odrzucamy tę późniejszą sztukę i wchodzimy prosto w historyczne, kulturowe i polityczne realia pierwszego wieku z perspektywy prawa rzymskiego i żydowskich tradycji.
Bo to właśnie ułożenie w jedną całość tych twardych detali historycznych pozwala nam zrozumieć, dlaczego te konkretne zapisy w ogóle przetrwały próbę czasu.
Jasne. I szczerze mówiąc, te źródła obfitują w tak zaskakujące fakty, że to całkowicie zmienia perspektywę. Okej, rozpakujmy to. Zaczęłabym od samej drogi na miejsce egzekucji.
Dobry punkt wyjścia.
W tej całej machinie rzymskiego terroru nagle, dosłownie znikąd, pojawia się przypadkowy świadek.
Masz na myśli Szymona z Cyreny.
Właśnie. Człowiek wciągnięty w centrum wydarzeń całkowicie wbrew własnej woli. I źródła podają tu genialne wręcz detale. Cyrenajka to przecież starożytna Libia, dzisiejsza Afryka Północna.
Tak, to było wtedy wielkie, kosmopolityczne miasto. Z demograficznego punktu widzenia szalenie ciekawe miejsce. Szacuje się, że 1/3 populacji stanowili tam rdzenni Libijczycy, 1/3 Grecy, a resztę bardzo prężna społeczność żydowska.
Niesamowita mieszanka.
Prawda. I warto tu dodać, że imię Szymon to po prostu grecka wersja niezwykle popularnego żydowskiego imienia Symeon.
Aha, rozumiem. Co więcej, inna relacja z tamtych czasów, autorstwa Marka, rzuca taki mały, ale genialny smaczek historyczny. Wspomina mimochodem, że Szymon był ojcem Aleksandra i Rufusa.
Zgadza się.
Zastanawiałam się, po co w ogóle o tym pisać w dokumencie, który trafia do Rzymu. Kogo to obchodziło?
Otóż to obchodziło ich bardzo, bo te postacie, Aleksander i Rufus, były najwyraźniej doskonale znane odbiorcom w Rzymie. To niesamowicie uwiarygadnia całą relację, kiedy autor w zasadzie mówi między wierszami: hej, zapytajcie synów tego faceta, oni tu mieszkają, mogą to potwierdzić.
To świetny zabieg. Ale spójrzmy na to z dzisiejszej takiej czysto ludzkiej perspektywy. Wyobraźmy sobie sytuację. Przypadkowy turysta przyjeżdża do obcego, zatłoczonego miasta na największe święto w roku.
Mm-hmm.
Wraca sobie z porannego spaceru po okolicznych polach, idzie w stronę centrum i nagle zostaje wyciągnięty z tłumu przez uzbrojone wojsko obcego imperium.
I dostaje rozkaz.
Dokładnie. Dostaje rozkaz wykonania niewyobrażalnie krwawej, brutalnej pracy fizycznej. Przecież to brzmi jak absolutny koszmar. Dlaczego w ogóle, skoro to Rzymianie prowadzili egzekucje i mieli od tego żołnierzy, to jakim cudem zmusili do pracy przechodnia?
Odpowiedź tkwi w bezwzględności rzymskiego prawa. Funkcjonowało tam zjawisko znane jako angareia. To usankcjonowane prawnie prawo do tymczasowego rekwizerowania mienia lub pracy ludzkiej na potrzeby imperium.
Czyli wojsko mogło po prostu podejść na ulicę i powiedzieć: od teraz pracujesz dla nas.
Dosłownie. Mogli zarekwirować twoje zwierzę pociągowe, mogli zmusić cię do niesienia ładunku przez określoną odległość. Żołnierze prowadzący skazańca zwyczajnie nie chcieli sami dźwigać ciężkiej, poziomej belki krzyża.
Aha, bo to była tylko ta poprzeczna belka, tak?
Tak, zazwyczaj niosło się tylko poprzeczną część, patibulum, a skazany po wcześniejszych torturach fizycznie nie był już w stanie tego robić, więc użyli prawa angareia, na przypadkowym przechodniu.
Skoro wspomniałeś o torturach, tu chyba musimy spojrzeć prawdzie w oczy i uświadomić sobie, jak wyglądały te przerażające realia samej egzekucji.
Zdecydowanie musimy całkowicie zapomnieć o tych dyskretnych przepaskach biodrowych, które znamy z kościelnych obrazów. Skazańcy byli obdzierani z szat. Ukrzyżowanie odbywało się całkowicie nago.
Tak, to nie był przypadek, to był celowy element maksymalnego publicznego zawstydzenia i odczłowieczenia wroga systemu.
To okropne. A przecież zanim w ogóle doszło do ukrzyżowania, było biczowanie. Prawda? Z tego, co czytałam, rzymskie bicze miały wplecione kawałki metalu i kości.
Zgadza się. Flagrum. Plecy ofiary zamieniały się w jedną wielką, otwartą ranę. A samo powieszenie na krzyżu to był dopiero początek. Śmierć w ten sposób była zaprojektowana z premedytacją jako powolne, niewyobrażalne tortury,
które mogły trwać godzinami
albo i dniami. Ciało wisiało w palącym słońcu. Skrajne odwodnienie, utrata krwi, muchy siadające na ranach, których, wiesz, nie można było nawet odgonić. Nawet potrzeby fizjologiczne trzeba było załatwiać na oczach gapiów.
Dokładnie, ale tym ostatecznym mechanizmem, który powodował śmierć, było najczęściej uduszenie, asfiksja.
Jak to dokładnie działało?
Mechanika tego procesu jest przerażająca. Kiedy wisisz w tej nienaturalnej pozycji z rozciągniętymi ramionami, ciężar ciała ciągnie cię w dół. Wtedy twoja przepona po prostu nie może dłużej pracować.
Zostaje zablokowana?
Tak, nie możesz wypuścić powietrza z płuc, jesteś w ciągłym stanie wdechu, więc żeby wziąć kolejny, świeży oddech, musisz się podciągnąć.
Musisz oprzeć cały ciężar na przebitych gwoździami stopach?
Właśnie. Podciągnąć się, żeby przepona mogła zapracować, zaczerpnąć powietrza i znowu opaść. I tak przez wiele godzin, za każdym razem odczuwając potworny ból gwoździ i ocierając zmasakrowane plece o szorstkie drewno pionowej belki.
A co, kiedy Rzymianom zaczynało się spieszyć, na przykład z powodu nadchodzącego święta?
Wtedy uciekano się do tak zwanego crurifragium. Po prostu łamali skazańcom nogi ciężkim młotem.
Żeby nie mogli się podciągnąć?
Otóż to. Bez punktu podparcia uduszenie następowało w ciągu kilku minut.
Słuchając tego, po prostu brakuje słów. Mam wrażenie, że to był absolutny szczyt okrucieństwa, prawda? Zarezerwowany tylko dla najgorszych wrogów państwa.
To, co jest tu fascynujące, to fakt, że w prawie rzymskim istniała w zasadzie tylko jedna kara, która mogła konkurować z ukrzyżowaniem pod względem takiej sadystycznej inwencji.
Jaka to była kara?
Była to kara za ojcobójstwo. Skazańca zaszywano w ciasnym, skórzanym worku, ale nie samego.
O rany, z tym go zaszywano?
Wrzucano tam razem z nim jadowitego węża, skorpiona, a do tego psa lub kota. Worek zaszywano i wrzucano do rwącej rzeki, na przykład do Tybru.
Brzmi jak coś z horroru.
Prawda. Zwierzęta, wpadając w panikę w ciemności i pod wodą, atakowały człowieka ze wszystkich stron, zanim ten ostatecznie utonął.
To jest czysty koszmar. Ale zaraz. Tu przypomina mi pewien bardzo konkretny cytat. Jak sięgniemy do źródeł, sam Jezus w innym miejscu, mówiąc o karze za krzywdzenie bezbronnych, używa motywu wielkiego kamienia młyńskiego.
Tak, kamienia uwiązanego u szyi i utopienia w morzu.
Właśnie.
I tu warto zauważyć, że on nie mówi o takim małym kamieniu do ręcznego mielenia ziarna, ale używa słowa oznaczającego potężny, ważący tony głaz, który musiał być obracany przez osła.
To uświadamia nam, jak brutalnym i obrazowym językiem prawnokarnym ci ludzie posługiwali się na co dzień. Życie było tanie. Zostawmy może na chwilę tę fizyczną anatomię kary i przenieśmy wzrok nieco niżej, na sam dół krzyża.
Mm-hmm.
Zastanawiałam się, jak wyglądała atmosfera psychologiczna, kiedy to wszystko się działo. Mamy tam oddział rzymskich żołnierzy?
Tak, zazwyczaj egzekucją zajmowało się kontubernium. To była najmniejsza jednostka rzymskiej armii, oddział 8 ludzi, którzy na co dzień dzielili jeden namiot.
I z tego, co wiem, to z tych 8 czwórka pełniła bezpośrednią wartę pod krzyżem.
Dokładnie tak. I rzymskie prawo pozwalało im jako swego rodzaju, wiesz, napiwek zatrzymać drobny dobytek skazańca, w tym przypadku ubrania. Zaczynają więc rzucać o nie losy.
I tu nasze źródła przynoszą niesamowitą ciekawostkę archeologiczną.
Owszem, Doktor Kinner zwraca uwagę, że ci konkretni żołnierze najprawdopodobniej stacjonowali w pobliskiej twierdzy Antonia w Jerozolimie i archeolodzy odnaleźli tam coś bardzo ciekawego.
Co takiego?
Okazuje się, że żołnierze z Nudów namiętnie grali tam w kości. Używali do tego małych, zwierzęcych kostek, takich z przegubów owiec.
Wyobraźmy to sobie. Nad tobą, w potwornych męczarniach, dusi się człowiek, a ty pod jego stopami grasz sobie ze znajomymi w kości o jego stary płaszcz. To pokazuje ten mrożący krew w żyłach cynizm wojskowej codzienności, znieczulice.
Dokładnie tak. Pełna rutyna. A nad głową skazańca wisi tak zwany titulus, czyli tabliczka określająca causa poeny, oficjalny powód kary. W tym wypadku napisano król żydowski. Wiemy też, że w pewnym momencie ci żołnierze oferują skazańcowi wino zmieszane z czymś dziwnym, z żółcią lub mirrą.
Właśnie dlaczego żółć? Czytałam kiedyś, że wino z mirrą to był taki antyczny środek przeciwbólowy, lekko odurzający, który podawano, wiesz, po prostu z litości. Ale ewangelista wyraźnie pisze o żółci. Skąd ta różnica?
To jest celowy zabieg literacki. Autor używa słowa żółć, ponieważ chciałby jego słuchacze, bardzo dobrze znający żydowskie pisma, natychmiast wyłapali bezpośrednie nawiązanie do psalmu 69.
Aha.
Ten psalm to poetycki opis sprawiedliwego człowieka, który niewinnie cierpi i któremu, cytuję, podano żółć do jedzenia, a w pragnieniu napojono go octem.
Czyli to nie jest tylko suchy opis wydarzenia z kroniki policyjnej, to jest teologiczny drogowskaz dla czytelnika. Tymczasem pod krzyżem mamy jeszcze tłum gapiów i tu wchodzimy na taki niesamowity poziom ironii, wręcz czarnego humoru, w tym tragicznym sensie.
Co masz na myśli?
Ludzie krzyczą do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Przecież to jest słowo w słowo powtórzenie kuszenia przez szatana na pustyni.
Zgadza się. Co więcej, oni krzyczą też, niech sam się wybawi, skoro Bóg ma w nim upodobanie. A to z kolei jest bezpośredni, niemal dosłowny cytat z drugiego rozdziału Księgi Mądrości, bardzo znanego wtedy helenistycznego tekstu.
Zaraz, Księga Mądrości? Czy to nie jest ten tekst, w którym źli ludzie spiskują przeciwko sprawiedliwemu?
W punkt. W Księdze Mądrości te słowa wypowiadają wprost bezbóźnicy, którzy knują, by zabić człowieka niewinnego. Ci szydercy pod krzyżem, uważający się za wybitnie pobożnych obrońców wiary, nieświadomie odgrywają rolę czarnych charakterów ze swoich własnych świętych tekstów. Dosłownie ściągają na siebie wyrok słów, które sami wypowiadają.
Więc co to wszystko oznacza w kontekście tego, jak ludzie się tam w ogóle ze sobą komunikowali? Bo jest tam moment, który robi kolosalne wrażenie. Skazaniec krzyczy z krzyża: Eli, Eli, lema sabachtani. Czyli Boże mój, czemuś mnie opuścił.
Tak, to początek słynnego psalmu 22 i tu warto pamiętać, że każdy Żyd z tamtego okresu wiedział, że ten psalm kończy się wielką obietnicą ocalenia i triumfu, więc ten krzyk to nie była wcale tylko rozpacz, ale wiesz, deklaracja ufności.
Oczywiście, ale spójrzmy na reakcję tłumu. Wynika to po prostu z gigantycznej bariery językowej. Jezus krzyczy po hebrajsku lub aramajsku Eli, Eli. A co słyszą gapie? Być może to byli zhelenizowani Żydzi albo w ogóle Rzymianie.
Słyszą dźwięk Eli.
Właśnie. I myślą, że on wzywa proroka Eliasza. To mnie zawsze fascynowało. Dlaczego akurat Eliasza?
Prorok Eliasz urósł do rangi takiego mistycznego wybawcy. Krążyły opowieści o tym, jak Eliasz przychodził na ratunek pobożnym rabinom, którzy wpadli w kłopoty. Taki nadnaturalny obrońca uciśnionych.
To jest po prostu niesamowite. To jak podsłuchanie dramatycznej rozmowy w obcym języku na ulicy i wyciągnięcie z niej całkowicie błędnych, komicznych wręcz wniosków. I to w obliczu tak makabrycznej tragedii. Ludzie w tłumie mówią: patrzcie, on woła Eliasza. Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć z tego drewna.
To fantastyczne porównanie. Doktor Kenner świetnie to wyłapuje i pokazuje, że to jest powtarzający się motyw. Totalne niezrozumienie przez tych, którzy uważają się za świetnie poinformowanych. Kenner przywołuje tu inną, analogiczną sytuację z Dziejów Apostolskich.
Opowiadaj.
Kiedy nieco później Paweł z Tarsu przemawiał w Atenach do greckich filozofów.
Czyli do absolutnej, ówczesnej elity intelektualnej.
Dokładnie do stoików i epikurejczyków na Areopagu. Paweł opowiadał im o Jezusie i o koncepcji zmartwychwstania. Greckie słowo na zmartwychwstanie to anastasis. Jak myślisz, co zrozumieli ci wielcy, mądrzy filozofowie?
Pewnie pomyśleli, że promuje jakieś nowe, lokalne kulty.
Uznali, że Paweł promuje parę zagranicznych bóstw. Boga imieniem Jezus i jakąś nową, żeńską boginię imieniem Anastasis.
No nie wierzę. Czyli całkowicie rozminęli się z sensem. Zamiast pojąć rewolucyjną ideę ożywienia po śmierci, to oni sobie wymyślili nową boginię do greckiego panteonu.
To dobitnie udowadnia, że ludzie rzekomo najmądrzejsi bardzo często nie potrafią pojąć sedna sprawy, jeśli nowa informacja po prostu nie pasuje do ich własnych ram myślowych. A jeśli wrócimy pod krzyż, to ta ironia jest jeszcze głębszą. Ci ludzie wołali o Eliasza, czekali na niego, prawda?
Mhm.
Tymczasem teologicznie rzecz biorąc, Eliasz przecież już przyszedł.
Jako Jan Chrzciciel.
Właśnie. Jan Chrzciciel zapoczątkował erę męczeństwa. Eliasz przyszedł, a oni, ich elity, nie dość, że go przegapili, to jeszcze pozwolili go zabić.
Niewiarygodne. Dobrze, przesuńmy się na osi czasu o kilka godzin do przodu. Wiemy ze źródeł, że śmierć następuje około godziny 15. Dlaczego ten konkretny czas jest tak ważny z punktu widzenia realiów Jerozolimy?
Ponieważ dochodzi tu do niesamowitego zbiegu w czasie. Trzecia po południu to dokładnie ten moment, kiedy kilkaset metrów dalej, na dziedzińcu Wielkiej Świątyni, kapłani masowo składali w ofierze baranki paschalne na nadchodzące święto.
I źródła podają, że towarzyszą temu bardzo gwałtowne zjawiska naturalne. Mamy relacje o nagłej ciemności, prawda?
Tak. Co ciekawe, o tej ciemności w tamtym czasie pisał nawet pogański historyk imieniem Tallus.
Naprawdę? Pogański historyk?
Oczywiście próbował to później zracjonalizować, tłumacząc to zjawisko całkowitym zaćmieniem słońca, co zresztą nie ma sensu astronomicznie w czasie Paschy. Ale sam fakt, że w ogóle o tym wspomniał, dowodzi, że zjawisko musiało odbić się naprawdę szerokim echem w basenie Morza Śródziemnego.
Oprócz ciemności dowiadujemy się, że Ziemia zaczyna się trząść, co w żydowskich podaniach było jawną kosmiczną oznaką śmierci kogoś wielkiego, sprawiedliwego. I tu wchodzi postać, która zawsze mnie fascynowała. Józef z Arymatei, który chce zabrać ciało.
Bardzo ciekawa postać.
Przyznam, że ten moment zawsze budził moje największe zdziwienie. Józef to człowiek z establishmentu. Bogaty, wpływowy polityk z Sanhedrynu. Idzie do Poncjusza Piłata prosić o ciało skazańca. Ale zaraz. Piłat był brutalnym dyktatorem.
Bardzo brutalnym.
Rzymianie z zasady zostawiali ciała skazańców na krzyżach, żeby zgniły i zostały zjedzone przez padlinożercy i ptaki, prawda? To była ta ostateczna kara i hańba.
Dokładnie tak. Brak pochówku w świecie antycznym to była potworna kara. Wierzono, że bez grobu dusza takiego człowieka nigdy nie zazna spokoju w zaświatach.
Dlaczego w ogóle Józef ryzykuje swoją pozycję społeczną i polityczną? I dlaczego Piłat, zamiast kazać go uwięzić za sympatyzowanie ze zbrodniarzem, po prostu się zgadza? Przecież rzymskie prawo było bezlitosne dla każdego, kto sprzyjał buntownikom państwowym.
To jest świetne pytanie. Józef faktycznie ryzykował wszystko, co miał. Rzymskie prawo miało specjalną, bardzo szeroką kategorię przestępstw crimen laesse majestatis, czyli zdrada majestatu.
Słyszałam, że skorumpowani rzymscy urzędnicy wręcz uwielbiali oskarżać bogaczy o zdradę majestatu, ot tak tylko po to, żeby móc legalnie zarekwizować ich gigantyczne majątki.
Zgadza się. Majątek oskarżonego przepadał na rzecz państwa. Więc Józef dosłownie kładł głowę pod topór. Ale żeby zrozumieć, dlaczego Piłat się ostatecznie zgodził wydać ciało, musimy wejść w tę cyniczną rzymską mentalność.
Co masz na myśli?
Piłat ostatecznie skazał Jezusa pod presją tłumu i lokalnych przywódców dla świętego spokoju. Ale wszystko wskazuje na to, że nie uważał go osobiście za realne, zbrojne czy polityczne zagrożenie. Nie uważał, że szykuje militarne powstanie.
Za kogo go zatem uważał? Za jakiegoś wariata?
Raczej za kogoś w rodzaju nieszkodliwego filozofa. Rzymianie dobrze znali takie postacie. Mieli w swoich miastach na przykład cyników. To byli tacy wędrowni mędrcy z kijem i torbą, którzy głosili dziwne teorie życiowe, naśmiewali się bezszczelnie z władzy, spali na ulicach i twierdzili, że to oni są prawdziwymi królami ze względu na swoją wyższą wewnętrzną mądrość.
To mi trochę brzmi jak współczesny człowiek z megafonem krzyczący na placu miejskim. Może być irytujący dla przechodnich, ale no, nie wyślesz przeciwko niemu jednostek specjalnych z karabinami.
Idealna analogia. Choć trzeba przyznać, że zdarzały się historyczne wyjątki. Jeden z takich cyników wylądował kiedyś w rzymskim więzieniu tylko dlatego, że publicznie, stanowczo za głośno wyśmiewał się z nowo otwartych łaźni cesarskich. Ale co do zasady, po prostu ich ignorowano. I Piłat widział w Jezusie kogoś w tym stylu. Niegroźnego, dziwacznego mędrca, który wpadł w tryby brutalnej, lokalnej polityki.
To po co robić problem o jedno ciało?
Otóż to. Zbliżał się zmrok i początek największego święta w Judei. Żydowskie prawo kategorycznie nakazywało pogrzebać każdego powieszonego przed zachodem słońca, żeby nie skalać ziemi. Piłat był pragmatykiem do szpiku kości. Zamiast eskalować napięcie z kapłanami tuż przed Paschą, pomyślał, skoro to nie był prawdziwy rebeliant wojskowy, to niech go zabierają i niech w mieście będzie spokój.
A co wiemy o samym miejscu pochówku? Skoro Józef musiał działać szybko przed zmrokiem, no to grób musiał być blisko miejsca egzekucji.
I tu wchodzimy w kapitalne dowody archeologiczne. Dzisiejsza bazylika grobu świętego w Jerozolimie to z gigantycznym prawdopodobieństwem dokładna historyczna lokalizacja tego konkretnego pochówku.
Naprawdę? Zawsze myślałam, że te wszystkie tradycyjne, święte miejsca to raczej takie legendy wymyślane setki lat później pod pielgrzymów i turystów.
W bardzo wielu przypadkach tak jest. Ale co ciekawe, nie tutaj. Mamy na to twardy dowód w ewolucji topografii miasta. Prawo żydowskie i rzymskie surowo zakazywało chowania zmarłych w obrębie murów miejskich ze względów sanitarnych. Wszystkie groby musiały być kategorycznie poza miastem. W 30 roku naszej ery, w czasie ukrzyżowania, to konkretne miejsce faktycznie znajdowało się tuż poza głównym murem Jerozolimy.
Okej, ale co się zmieniło później?
Zaledwie 14 lat później, około roku 44, władca Herod Agrypa I dokonał wielkiej rozbudowy Jerozolimy. Zbudował tak zwany Trzeci Mur. I od tego momentu, przez wszystkie kolejne stulecia aż do dzisiaj, to miejsce znajdowało się już głęboko wewnątrz terytorium miasta.
Za w środku miasta, bo każdy popukałby się w czoło i powiedział, przecież tu nie wolno chować zmarłych.
Dokładnie. To znaczy, że chrześcijańska pamięć o tym, że to jest ten konkretny grób pod tą skałą, musiała się narodzić natychmiast, pomiędzy rokiem 30 a 44. To niesłychanie wąskie okno czasowe uwiarygadnia tę lokalizację w oczach historyków.
Skoro mówimy o tych wczesnych tradycjach, przejdźmy do tego, co wydarzyło się po pogrzebie. W niedzielny poranek.
Najtrudniejszy temat. Do absolutnie szokujących doniesień o zmartwychwstaniu. I tu musimy chyba rozwiać pewien mit. Ludzie często mówią, że w starożytności koncepcje zmartwychwstania były powszechne, że przecież było pełno pogańskich bogów, którzy umierali i wstawali z martwych jak gdyby nigdy nic.
To bardzo częsty błąd poznawczy. Owszem, istniały mity o Ozyrysie w Egipcie czy Adonisie, ale one zawsze odnosiły się do cyklu pory roku, do sezonowego obumierania i ożywiania przyrody, do rolnictwa. Ci pogańscy bogowie nie wracali w ludzkich, fizycznych ciałach z ranami, by wchodzić w interakcje z żyjącymi ludźmi na ulicach.
A Grecy? Jak pogański świat helleński zapatrywał się na sam pomysł, że ktoś z krwi i kości w zmasakrowanym ciele wychodzi z grobu? Dla starożytnego Greka ciało materialne było więzieniem szlachetnej duszy. Idea fizycznego zmartwychwstania budziła u nich szczere obrzydzenie. Filozofowie wyśmiewali to. Z kolei w judaizmie opierano się na księdze Daniela, gdzie faktycznie pojawia się koncepcja cielesnego zmartwychwstania dla Żydów. Sęk w tym, że według teologii żydowskiej miało to nastąpić dla wszystkich sprawiedliwych naraz, masowo, na samym końcu czasów, w dniu sądu.
Czyli nikt nie spodziewał się, że jeden konkretny człowiek zmartwychwstanie sam w środku trwającej historii politycznej.
Dokładnie.
Więc to, co głosili pierwsi świadkowie, było radykalnie odmienne od absolutnie wszystkiego, w co wierzył ówczesny świat. Ale wiesz, to, co mnie najbardziej fascynuje, to nie tyle ta teologia, co samo zachowanie tych świadków. Mamy tu nagle setki ludzi, którzy zaczynają głośno głosić, że widzieli zmartwychwstałego i są gotowi pójść za tą relację na tortury i na śmierć.
A tu dr Kinner używa w swoim wykładzie świetnego, nowożytnego kontrastu, który to doskonale obrazuje dla współczesnego słuchacza. Przywołuje słynną aferę Watergate ze Stanów Zjednoczonych i postać Charlesa Colsona, jednego z najbliższych doradców prezydenta Nixona.
Afera Watergate to przecież klasyczny przykład zorganizowanego spisku ludzi na samych szczytach władzy, którzy przysięgali, że będą milczeć i trzymać się razem za wszelką cenę.
Właśnie. I Colson zauważył później pewną fundamentalną różnicę w ludzkiej psychice. W otoczeniu Nixona byli najpotężniejsi ludzie na planecie. Przysięgali absolutną lojalność. Ale wystarczyło, że pierwszemu z nich postawiono realne zarzuty i zagrożono więzieniem, a cały starannie zbudowany spisek rozsypał się w drobny mak dosłownie w kilka dni.
Zaczęli wydawać siebie nawzajem, żeby ratować własną skórę.
Tak. Zmowa kłamców nie wytrzymuje presji realnego bólu czy surowej kary. Tymczasem w pierwszym wieku mamy prostych ludzi niewykształconych rybaków, celników. Przez dziesięciolecia byli bici przez władzę, wtrącani do mrocznych więzień, torturowani i krzyżowani, a żaden z nich nigdy nie wycofał się z twierdzenia, że widział to wszystko na własne oczy.
Jasne, historycznie rzecz biorąc, ludzie nie oddają masowo życia za coś, o czym doskonale wiedzą, że jest kłamstwem, które sami przed chwilą wymyślili przy ognisku.
Otóż to.
I tu dochodzimy do absolutnej perły, jeśli chodzi o weryfikację starożytnych źródeł. W historii starożytnej stosuje się coś, co nazywa się kryterium wstydu, prawda? Z angielskiego Criterion of Embarrassment.
Bardzo cenne narzędzie historyków.
Głosi ono w uproszczeniu, że jeśli jakiś fakt podawany w kronice jest dla autora skrajnie niewygodny, kompromitujący lub naraża całą jego grupę na drwiny, to najprawdopodobniej jest prawdziwy. Bo nikt, kto wymyśla sprytne kłamstwo, nie rzuca sobie samemu kłód pod nogi od samego początku.
Dokładnie tak to działa. I tu mamy sztandarowy, wręcz podręcznikowy przykład zastosowania tego kryterium. Według wszystkich ewangelistów, kto jako pierwszy odkrył pusty grób i zobaczył zmartwychwstałego?
Kobiety.
Właśnie, kobiety. I żeby zrozumieć wagę i rangę tego faktu, musimy uświadomić sobie, jaki był w tamtych czasach status prawny kobiet.
W starożytnym sądownictwie to chyba nie wyglądało najlepiej, prawda?
Wątpliwością. Niektórzy radykalni rabini wprost zrównywali wartość słowa kobiety z zeznaniami złodzieja lub pasterza, a obu tych grup zawodowych uważano za notorycznych kłamców. Było w obiegu takie powiedzenie, że świadectwo 100 kobiet jest warte tyle, co zeznanie jednego prawego mężczyzny.
Szokujące. A w świecie grecko-rzymskim było tam chociaż trochę lepiej?
Wcale nie. Józef Flawiusz, bardzo znany żydowski historyk, piszący przecież dla wykształconej elity rzymskiej, jasno argumentował w swoich pismach, że zeznania kobiet należy systemowo odrzucać w sądach z powodu, jak to ujął, rzekomej lekkomyślności ich płci. Dla Greków i Rzymian ich słowo było emocjonalne, niestabilne i zupełnie niewiarygodne w sprawach wagi państwowej.
Więc połączmy teraz kropki. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy grupą mężczyzn w pierwszym wieku. Chcemy stworzyć potężną, fałszywą religię. Chcemy przekonać sceptycznych Rzymian i ortodoksyjnych Żydów do największego oszustwa w dziejach. Potrzebujemy mocnego alibi na pusty grób. Czy jako nasz koronny dowód, jako absolutny fundament naszej nowej historii, wpisujemy kobiety?
Oczywiście, że nie. Gdyby to była sfabrykowana od zera historia, to do grobu poszedłby Piotr, poszedłby Jan, a najlepiej jeszcze dodaliby miejscowego burmistrza w towarzystwie rzymskiego notariusza, żeby wszystko podstemplować.
No jasne.
Oparcie kluczowego dowodu na kobietach gwarantowało wyśmianie całej historii już na samym starcie w każdym starożytnym sądzie i na każdym miejskim placu. To dowodzi, że autorzy spisali po prostu to, co faktycznie się wydarzyło, niezależnie od tego, jak bardzo było to dla ich nowej religii kulturowo i wizerunkowo kłopotliwe. Z drugiej strony mieliśmy też oficjalną kontrnarrację, prawda? Wersję wydarzeń autoryzowaną przez samych Rzymian i żydowskich przywódców religijnych. Mam na myśli raport tych rzymskich strażników, którzy pilnowali grobu przed kradzieżą.
Tak. Strażnicy, jak wiemy z tekstu, zostali hojnie przekupieni, żeby szerzyć w mieście określoną plotkę. Mieli powtarzać wszystkim. Uczniowie przyszli w nocy i ukradli ciało, podczas gdy my twardo spaliśmy.
Ale zaraz, zaraz. Przecież to się w ogóle nie trzyma kupy, jak się nad tym chwilę zastanowić. Rzymscy żołnierze elitarnych jednostek twierdzą publicznie, że zasnęli na warcie.
Przecież za zaśnięcie podczas pilnowania pieczęci rzymskiej groziła natychmiastowa brutalna kara śmierci. Dlaczego mieliby sami na siebie kręcić taki bicz i psuć sobie reputację? Bo obiecano im całkowity immunitet polityczny. Przywódcy powiedzieli: spokojnie, my to załatwimy z namiestnikiem, włos wam z głowy nie spadnie. Zadziałały tu po prostu dwie najpotężniejsze siły w polityce ludzkiej. Gigantyczna chciwość, zawziętą łapówkę i strach przed konsekwencjami zawalenia misji.
Ale z logicznego punktu widzenia ta ich historia to czysty absurd.
Dlaczego tak uważasz?
No jasne, że tak. Jeśli oni naprawdę spali i nie wiedzieli, co się dzieje, to skąd do diaska mogli wiedzieć, że to akurat uczniowie ukradli ciało? Jak śpisz, to śpisz. Nie robisz notatek w notesie przez sen, sprawdzając, kto akurat odsuwa ten ciężki głaz od grobu i wycięga zwłoki.
I właśnie to perfekcyjnie pokazuje ten kontrast, na który zwracają uwagę badane przez nas źródła.
Jaki kontrast?
Z jednej strony mamy całkowicie odrzucane przez ówczesny świat antyczny świadectwo kobiet, które ma jednak mocne znamiona prawdy i czystego heroizmu. Z drugiej strony mamy pełne logicznych dziur i absurdów kłamstwo opłacone przez władze, które jednak ze względu na autorytet gładko krąży w przestrzeni publicznej. Ten materiał pokazuje, że Bóg w tej narracji konsekwentnie wybiera tych, którzy dla ówczesnych systemów władzy znaczą najmniej, by obalić narrację największych światowych potęg.
Zbliżając się do podsumowania naszej dzisiejszej dyskusji, kiedy patrzymy na wydarzenia z końcówki Ewangelii Mateusza w ten poszerzony sposób, no to przestaje być ten gładki, czysty, religijny obrazek, od którego dzisiaj zaczęliśmy.
Zdecydowanie. Ukazuje nam się bardzo twarda, zarysowana brutalnymi realiami relacja historyczna z pierwszego wieku.
Zderzenie podtonniego okrucieństwa rzymskiego prawa, barier językowych pod krzyżem i takiego totalnego przewrotu w antycznej hierarchii społecznej. Ułożenie w jedną całość prawnych absurdów Piłata, realiów archeologicznych murów Jerozolimy i tego szokującego dla nas faktu, że to kobiety stały się filarem najważniejszej informacji o zmartwychwstaniu.
Dokładnie tak to wygląda, kiedy zdejmiemy ten filtr tradycji.
I to zostawia mnie na sam koniec jedną, wiesz, bardzo prowokacyjną myślą. Zastanówmy się, skoro tak wpływowi luminarze intelektualni tamtych czasów, te wszystkie potężne rzymskie sądy, autorytety tak jak Józef Flawiusz, z tak wielką systemową pewnością siebie umniejszali wartość zeznań kobiet, traktując ich głosy jako całkowicie bezużyteczne, a jednak to dzięki nim przetrwała ta potężna historyczna relacja. To nasuwa się pytanie, jak wiele innych absolutnie bezcennych faktów historycznych, niesamowitych odkryć czy cichych aktów odwagi zaginęło na zawsze w mrokach dziejów, tylko i wyłącznie dlatego, że jedynymi osobami, które je widziały, były te, których głos ówczesna władza uznała za niewart wysłuchania.